Witajcie, znowu spotykamy się nad listem do Koryntian. Przeszliśmy już tę pierwszą, główną część, kiedy apostoł Paweł, znając przeróżne problemy kościoła w Koryncie, choć jest w odległości, to spotyka ludzi z tego kościoła, docierają do niego emisariusze, też jest wymiana listów, stąd doskonale wie, co się tam dzieje i mówi o ich cielesności, mówi o ich podziałach, które są, można powiedzieć, wynikiem tej cielesności, albo raczej świadectwem tej cielesności, i że to ich skoncentrowanie na ciele, nie na tym, co trzeba, wynika z ich, po pierwsze, złej, słabej więzi z Bogiem i złej więzi, można powiedzieć, z ich założycielem, pastorem i tak dalej. Pamiętacie w 4 rozdziale, kiedy mówi, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. I no, próbuje ich popchnąć do tego, by swoją więź z Bogiem naprawili i żeby też ich relacje się wróciły do takiego poziomu, jaki był wcześniej, albo żeby się rozwijały. I od 5 rozdziału wchodzi w obszar już takich szczegółowych problemów. Tu mówił ogólnie bardzo, też wspominał przeszłość, to co razem wydarzyło się w ich życiu, apelował, raz bardziej tak pokazywał im fajne wspomnienia, raz bardziej takim karcącym głosem, raz wykazywał ich zły stan, pokazywał im też przykłady człowieka duchowego, czyli żeby zaczęli tęsknić do takiego prawdziwego życia z Bogiem, a teraz przechodzi do rozwiązywania już konkretnych problemów tego kościoła, najpierw ogólnych. 3 takie grupy, można powiedzieć, problemów wybrał. Jeden jużśmy omówili, 5 rozdział, to jest wyuzdanie seksualne, czyli nie niemoralność seksualna, nie? Tylko że przebili w tej niemoralności burdele okoliczne w świecie, nie? Że wśród pogan takie rzeczy się nie dzieją, które się dzieją w kościele, i do tego, że cały kościół zamiast się zasmucić, wykluczyć tego człowieka, czy tych ludzi, którzy takich rzeczy się dopuszczają, no to oni wzbili się w pychę, jacy są tolerancyjni, nie? No to Paweł z tym walczył cały 5 rozdział, to na ostatnim spotkaniu o tymśmy mówili, i w 6 rozdziale pojawiają się 2 kolejne takie powszechne w kościele problemy. Pierwszy, który dziś się zajmiemy, z 6 rozdziału, to są procesy między chrześcijanami. Tak, procesy o miedzę między chrześcijanami przed świeckimi sądami, nie? To są wersety od 1 do 11. Będziemy właśnie dzisiaj czytać i zagłębiać się w ten fragment. I 12 do końca tego rozdziału to jest, no, można powiedzieć, życie dla ciała. Zaczyna się tak ogólnie od takiego pobłażania ciału, że nie żyjemy dla brzucha i tak dalej, a potem przechodzi do niemoralności seksualnej. Dzisiaj wersety 6-11, czyli procesy przed świeckimi sądami i takie inne zawołanie, że krzywdzicie braci, nie? Krzywdzicie braci, chcę im to uzmysłowić, że idąc do świeckich sądów, można powiedzieć, włócząc po sądach braci z kościoła, bardzo, bardzo ich krzywdzą, a z tego, że są chrześcijanami, powinna wypływać całkowicie inna postawa. No ale co ja będę mówił? Najpierw przeczytajmy, ja z Biblii Brytyjskiej, potem jeśli ktoś mógłby mieć już przygotowaną 1000-latkę i może tłumaczenie pastora Zaręby, to po kolei byśmy w tej kolejności przeczytali ten fragment. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czyż czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. No widzicie, że fragment taki dosyć soczysty. Paweł tak no, dosyć ostro do nich tym razem przemawia, tak jak mówiłem, zmienia ton, próbuje z różnych stron dojść do tego cielesnego, pogrążonego w przeróżnych, bardzo poważnych takich grzechach, odejściu od posłuszeństwa Jezusowi i w tym stanie do nich przemawia. Tym razem mówi tak ostro, używając ciężkich określeń. No, zobaczmy, jak Biblia Tysiąclecia to oddaje.
Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Czyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, zwracacie się do ludzi za nic uważanych w Kościele. Mówię to, aby was zawstydzić, bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie szkody, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.
Amen. No, ktoś zauważył jakieś różnice? No, tylko może ta sprawa homoseksualizmu została no, tak jaśniej pokazana, bo tu jest w Brytyjce jest mężołożnicy, no to ktoś może tak nie wiedzieć, o co chodzi, nie? A tu już jest tak kawa na ławę mężczyźni współżyjący ze sobą, tak? Dobrze pamiętam z tysiąclatki? Zanim przejdziemy do Biblii tłumaczonej, do tłumaczenia pastora Zaremby z Poznania, to podzielmy sobie ten fragment na trzy części. Wersety od 1 do 6 no to opisują tę praktykę sądów, tego podawania się do sądu cywilnego czy państwowego, nie? Czyli procesy sądowe, czy podawanie się do sądu. Wersety 7 i 8, no to jest takie właśnie pytanie, no ale co z miłością? Dlaczego krzywdzicie? Dlaczego raczej nie cierpicie? Przecież miłość to nie jest krzywdzenie. To już prędzej by tam trzeba znieść coś, nie? takim, że tak powiem, pokazuje prostą receptę na rozwiązanie tych ich zaszłości o miedzę, nie? 7 i 8, ale co z miłością? No i później kontynuuje ten wątek, można powiedzieć, 9, 11 werset to niekonsekwencja. Zaraz później wejdziemy głębiej, no gdzie tu jest ta niekonsekwencja, bo tam jest lista przeróżnych takich bardzo obmierzłych, złych postaw, które nie grzechów, tylko ludzi, zobaczcie, tu już nie ma, że tam to jest grzech tam cudzołóstwa, bałwochwalstwa, homoseksualizmu, tylko tu są bałwochwalcy, homoseksualiści, rozumiecie, że tu już to jest styl życia, nie? Że ten człowiek po prostu oddany jest w niewolę temu grzechowi, nie? Tak opisuje tutaj w 9 i 10 wersecie pewną grupę ludzi, no i tam właśnie pokazuje, ale przecież tacy wyście byli. A teraz pokazuje, jaki jest ich stan i te trzy piękne słowa, nie? Obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni. Tak, jak to mamy w Brytyjce, obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni. Zdaje się, że tysiąclatka, zobaczcie, tłumaczenie katolickie, a jednak nie dokonali tu zmiany aspektu z dokonanego na niedokonany. Zobaczcie, katolicy szczególnie, co jest prawdą o biblijnym chrześcijaninie? Kto miał ten tekst w tysiąclatce? Jakie są cechy biblijnego chrześcijanina? No ja nie wiem, czy wy tu katolicy jesteście, sami ocencie, ale zobaczcie, jak nauka apostolska was ocenia, jeśli jesteście biblijnymi chrześcijanami, a nie ławkowcami niedzielnymi czy sakramentalnymi. Proszę.
Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Czyli wszystkie dogmaty katolickie dotyczące, że tam trzeba coś dołożyć, to wszystko wyrzucić do kosza. Pismo Święte jasno mówi, już jesteście obmyci, już jesteście uświęceni, już jesteście usprawiedliwieni. Wszystko to w Chrystusie stało się. Ale to, no niech sobie nasi przyjaciele katolicy teraz deliberują, czy no taka zagwostka, taka tu rebus, jak to pogodzić z nauką katolicką. Może wam się uda, ja i tu kilkoro z nas tam 30 parę lat temuśmy próbowali, no. Nie udało się. Stwierdziliśmy, że Kościół katolicki kłamie, a my chcemy iść za Jezusem Chrystusem i wiernością Jego Słowu. No to odeszliśmy z tego Kościoła, a dzisiaj to nawet modne się stało. 30 latśmy na to czekali, no ale oby z dobrych powodów odchodzili. Biblia w tłumaczeniu teraz pastora Zaręby z Poznania, pierwsza część 1-6 te procesy, 7-8 a gdzie miłość i 9-11 niekonsekwencja.
Czy rzeczywiście ktoś z was, tocząc spór ze swym bratem, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czym zatem są sprawy tego życia? Jeśli takie macie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie na sędziów ludzi bez znaczenia w Kościele? Wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim? Brat pozywa brata i to przed niewierzącymi. W ogóle już to jest waszą porażką, że się z sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę? Tymczasem to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Wy wyrządzacie krzywdy i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga.
Bardzo dziękuję. No, zacznijmy od tego pierwszego wersetu. On, można powiedzieć, nadaje ton całemu temu fragmentowi. Tu najbardziej spodobało mi się właśnie tłumaczenie pastora Zaremby. Ono chyba najbardziej oddaje ideę. Jeszcze raz, mógłbyś, Czarku, przeczytać ten pierwszy werset?
Czy rzeczywiście ktoś z was, tocząc spór ze swym bratem, ośmielił się odwołać do sądu świeckiego i stanąć przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi?
Jaki jest ton tego pytania? To nie jest pytanie o drogę, nie? Jak byście określili, jaka jest intencja za tym pytaniem? Jakie myśli ma apostoł Paweł? Jakie uczucia nim targają, kiedy wypowiada, dokładnie pisze te słowa?
Trudno mu uwierzyć w to.
Tak. Czy rzeczywiście? Byliście na tyle... Jak tu użyć tego słowa? Tyle mieliście bezczelności w sobie, nie? Takiego, można powiedzieć, zanegowania tego, co Chrystus w was zrobił, charakteru Jezusa, że poszliście przeciwko bratu z kościoła do świeckiego sądu, żeby się o miedzę z nim tam przed niewierzącymi wykłócać? Nie? I Pawłowi, można powiedzieć, to się nie mieści w głowie, nie? Mówi, czy rzeczywiście... Mieliście tyle czelności, żeby to zrobić? Wow, mówi. Nie, tak, to już jest, że tak powiem, dalej, no to są wyjaśnienia, nie? Ten pierwszy werset to już, powiedzmy, kładzie wszystko i te ich jakieś argumenty, a tu niesprawiedliwie, bo tam brat taki, to mi tam przyorał kawałek, nie? Czy tam coś, nie? To wszystko, wow, mówi. Czy tak nisko upadliście, że... Są wśród was ci, którzy takie rzeczy robią, nie? No a wiemy, że robią, nie? Paweł też wie, nie? Jakby bardzo taki, jakby to powiedzieć, karcący, taki mający ich zawstydzić. Zresztą mówi to otwartym tekstem, nie? Zobaczcie, w którym wersecie, gdzie to jest, że mówi, tak, no chcę was zawstydzić, bo to woła pomstę do nieba, jak to się mówi potocznie, nie? Że to wstyd jest, że takie rzeczy wyprawiacie, nie? Tak jak wcześniej tam ich, że tak powiem, smagał za to, że tolerują to większe niż w portowo-burdelowym pogańskim mieście, że oni przebili w niemoralności seksualnej, jeszcze się z tego chlubią, nie? I też w tym samym tonie, no to tu jeszcze bardziej, można powiedzieć, mu się to w głowie nie mieści, że o takie drobne rzeczy oni na całe swój charakter chrześcijański, można powiedzieć, powagę Kościoła szargają w jakichś procesach przed niewierzącymi, tam w świeckich sądach normalnie, no. Gdzie jest o tym wstydzie? Można jeszcze raz przeczytać, może z Zaremby?
Wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim?
A, wstydźcie się, nie? Że on tak chce was zawstydzić. Najpierw to pytanie jest zawstydzające, nie? Czy rzeczywiście się taki pojawił wśród was? A wiem, że się pojawił, nie? I teraz wręcz mówi, wstydźcie się, nie? Czyli widać tu intencję, że język tu jest tak ciężki użyty, żeby oni się palili ze wstydu, ci, którzy to robili, czy im to doradzali, czy sekundowali, wiecie, tam jeszcze może świadczyli jeden, jatkę robili w sądzie jeden na drugiego i tak dalej, nie? Mówi, wstydźcie się, nie? To jest taki, można powiedzieć, główny ton tego, szczególnie pierwszego, czyli tego otwarcia tego tematu procesów sądowych przed świeckimi sądami, nie? Co jeszcze możemy tu zobaczyć? No, dalej po tym takim, no, bulwersie, można tak powiedzieć, no, Paweł przechodzi do argumentowania. No zobaczmy, jakie argumenty w wersecie tym zaraz, pierwszym po tym, no, takim oburzeniu, jakimś poruszeniu tym, co teraz omawia, czyli w wersecie drugim. Jakie widzicie argumenty, dlaczego to święci powinni rozstrzygać sprawy między świętymi, a nie niewierzące sądy?
wyroki są już odgórnie spaczone z Bożej perspektywy sprawiedliwości.
Werset drugi. Nie wiem, Robert, czy przeczytałeś. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Nie, czyli pierwszy argument. No przecież wy, Kościół, my możemy tak powiedzieć, będziemy kiedyś, kiedy Chrystus wróci, sądzić cały świat. Czyli wiecie, najtrudniejsze sprawy tego świata, najbardziej zawikłane, ukryte, te spiski, takie, śmakie, jakie tam, wiecie, teraz się ludzie rajcują przeróżnymi, to wszystko będziemy musieli rozsądzić. Nie? Czyli pierwszy argument, święci, my będziemy sądzić świat cały. Nie? Drugi argument w tym samym, to są sprawy małe, to czym, z czym wylatacie do sądu. To nie są żadne wielkie, skomplikowane zagadnienia. Gdzieś widać, że to chodziło tam o pieniądze, o jakieś zwroty długów pewnie, o jakieś tam może zajęcie czegoś, czy jak, no nie wiem, no sprawy materialne, nie? Tu warto nadmienić, że do dzisiaj kultura prawna starożytnego Rzymu jest, można powiedzieć, wzorcem dla wszelkiej sprawiedliwości świata zachodniego, nie? Jest Magda z nami? Albo Ania? Czego się uczy student na pierwszym roku prawa?
Prawa rzymskiego.
Prawa rzymskiego do dzisiaj, nie? To jest punkt odniesienia. Czyli to jest, można powiedzieć, no taki, tak jak filozofia grecka już praktycznie później, to już niewiele dodano, to patrząc tak z lotu ptaka, to można powiedzieć, że w starożytnej Grecji właśnie ci mądrzy Grecy, do których Paweł na Areopagu przemawiał, mówił im o Chrystusie, o zmartwychwstaniu, o nieznanym Bogu, no to oni filozofię do najwyższego poziomu, czyli myślenie o tym, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, jak świat jest skonstruowany, jak państwo powinno funkcjonować, społeczeństwo, dobro, zło, nie? Takie różne zagadnienia filozoficzne, to oni swoim rozumem podnieśli najwyższy poziom w historii. Tak Rzymianie, zobaczcie, podobny okres historyczny. Mniej więcej to się działo 2-2,5 tysiąca lat temu, starożytna Grecja i potem Rzym. Podnieśli prawo, sądy na najwyższy możliwy poziom światowy. Że dzisiaj właśnie prawo rzymskie jest tym punktem odniesienia dla szkolenia wszystkich studentów we wszystkich cywilizowanych, można powiedzieć, krajach świata. A co apostoł Paweł mówi na temat właśnie porównania tych ludzkich sądów, ludzkiej mądrości z tym, co ma Kościół? Wow, to wy lecicie do rzymskiego sądu z rzymskim prawem? Kiedy wy będziecie świat sądzić? Cały? Ze wszystkimi jego największymi tajemnicami, wątkami, spiskami, sekretami? I będziecie mieli władzę moralnego osądzenia tego, kto miał rację, kto nie, co dobre, co złe i tak dalej? Czyli zderzenie, zobaczcie, tu wielkie prawo rzymskie, a Paweł mówi, że to nic. To w porównaniu z tym, co ma Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, święci Chrystusa, to jest nic. Wasze zadania przerosną daleko to, czym zajmują się rzymskie sądy. A prawo Boże, Boża sprawiedliwość przerasta daleko bardziej to wszystko, co prawnicy potrafią umieścić w kodeksach, rozwiązać i powiedzieć, to tak trzeba załatwić, a to tak, to wtedy tak i śmak, nie? A teraz ocenia też z drugiej strony. Mówi, w porównaniu z prawdziwymi problemami, to problemy, którymi wy się zajmujecie, którymi się zajmuje prawo rzymskie, to są pomniejsze sprawy. A wy powinniście się ważniejszymi zajmować, a nie tracić czas na te pomniejsze. Werset drugi. Werset trzeci. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy ludzkie? No analogicznie, nie? Kolejny argument. Dlaczego to święci powinni sądzić świętych? Bo święci będą sądzić świat w imieniu Jezusa Chrystusa. Noż to jakieś spory o miedzę chyba też dacie radę osądzić, nie? Tu dam wam przykład. Dzisiaj mieliśmy okazję być u pani Krasnodębskiej, nie ja, ale delegacja tam z mojej rodziny także. I pamiętacie, jak pani Krasnodębska opisywała, jak w Piaskach przedwojennych, gdzie wiecie, władze różne tam albo nie docierały, albo się zmieniały, bo to raz ruski, raz taki, raz śmaki. No i tam społeczność lokalna, gdzie byli z różnych wyznań, nie? Byli Żydzi, byli katolicy, byli też protestanci, nie? Być może była garstka, ale nie słyszałem prawosławnych, nie wiem na ten temat. Piaski luterskie, no to protestanci też byli. Jeśli się pojawił spór, no to oni brali, mieli najmądrzejszych tam w swoich tych społecznościach i ci najmądrzejsi z tych swoich społeczności się spotykali i rozwiązywali te kwestie. I ta różnoraka społeczność Piask żyła w pokoju. Zobaczcie, nie trzeba było państwa, żeby rozwiązać te spory, nie? Zobaczcie, dzisiaj pójdziesz do sądu, za ile będziesz miał wyrok? Będziesz albo i nie będziesz, dożyjesz albo i nie dożyjesz, jakieś dziesięciolecia tam gdzieś, nie? Będą się odwoływać i tak dalej. Teraz sprawa bulwersująca, no ksiądz pedofil skazany. A myślicie, że poszedł do więzienia? Wszystkie wiecie, już odwołania, apelacje, no już prawomocnie skazany. Poszedł do pierdla czy nie? No jak myślicie, w Polsce katolickiej? No to gdzieżby tam? Napisał świstek papieru, że prosi o odwołanie. Znaczy o tam jakieś, nie wiem, odsunięcie tego plażowania w kiciu, czy jakoś tak, nie? I chodzi po wolności, nie? I dalej napastuje tych ludzi, których, znaczy rodziców tych dzieci, które gwałcił, nie? No to jest ta ziemska sprawiedliwość w wydaniu polskim, nie? Praktycznie nie istnieje, można tak powiedzieć, nie? A coraz bardziej tam różne nawet partie tam zaczęły podnosić, że może by jakieś sądy polubowne, takie właśnie sąsiedzkie, takie lokalne powstawały, to one może by szybciej i bez tego napuszenia, bez tam adwokatów kosztownych, napuszczania jednych na drugich, tam świadków biegłych, rozbiegłych, przebiegłych, wszystko to niech się ludzie dogadają, pomóżmy im się dogadać, przecież to nie są wielkie sprawy, nie? Czyli jeszcze raz, będziecie sądzić świat, święci będą sądzić aniołów. Noż to takie pomniejsze sprawy są poza waszym zasięgiem? To i z naszej kultury też widzimy, że są w zasięgu i ludzie potrafią się dogadać, tylko trzeba, mądrzy ludzie muszą im w tym, mając pewny społeczny autorytet, muszą im w tym pomóc. Werset czwarty. Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze, w kościele się nie liczą? Nie? To byli sędziowie, być może, raczej tak zakładam, związani z Rzymem, być może obywatele rzymscy, w każdym razie nie członkowie Kościoła, nie ludzie należący do Jezusa Chrystusa. Czyli oni nie mieli żadnej pozycji ani władzy w Kościele. Nie? A zobaczcie, chrześcijanie z Kościoła idą do tych ludzi, którzy nie mają żadnego autorytetu czy poważania w Kościele, idą do nich po wyroki między chrześcijany, jak to mówią, że tak powiem, zbulwersowani starym językiem, pokój między chrześcijany, nie? To właśnie mniej więcej stąd pochodzi. Nie mają nic do powiedzenia, nie mają żadnego autorytetu, a wy idziecie, żeby oni was sądzili. Jakieś brudy jeden na drugiego wywalacie przed tymi niewierzącymi sędziami, nie? Kolejny, czyli mamy ten kolejny argument w wersecie czwartym. No i werset piąty. Mówię to, aby was zawstydzić, nie? Że to wstyd, co robicie, nie? Taki argument już, że tak powiem, zrozumiały dla każdego prosty i jasny. Nie? Czyli mamy taką, najpierw Paweł przeżywa to, co oni robią, werset pierwszy, nie? Zaraz, czy to prawda, że na coś takiegoście się targnęli? Nie? Potem pokazuje, jakie to głupie było, nie? Macie świat, macie aniołów, sądzić i tak dalej, nie? No a na koniec wstydźcie się za to, coście zrobili. Czy coś do tego jeszcze fragmentu byście dodali? Jakieś może myśli, zastosowania? No oczywiście najciekawszy dla nas, myślę, to jest oprócz tego no, głównego tematu, nie? To ten werset czwarty, nie? Ja bym go tu pokazał. Zobaczcie, oczywiście tam jest cała taka powaga sądu, są różne takie tam atrybuty, nie? Jakieś łańcuchy, togi i tak dalej. Ale posłuchajmy wyroków tych ludzi. Naprawdę nie będziemy zachwyceni. Ja już mówię teraz, odkładam Biblię na bok. Spójrzmy na ich wyroki. Spójrzmy na ich styl życia. Nie? Teraz kiedyś no to było sędzia, no to taki trochę jakiś jak czarownik, nie? Taki z jakiegoś innego świata. Teraz, kiedy tam jest naparzanka, są sędziowie pisowscy, są, czyli sędziowie dobrej zmiany, złej zmiany, czy odwrotnie, to już tam nie będę tego, no to jedni drugim te brudy, nie? Jeden goły lata, tam w prześcieradło chyba owinięty gdzieś po mieście, nie? Drugi ukradł tam, nie wiem, za pięć dych coś tam na stacji benzynowej, nie? Tam sędzia, nie? I tak dalej. Trzeci z jakąś babą. Czwarty hejt w internecie uprawia i tak dalej, nie? Jaki poziom moralny mamy? Wow, szambo wybiło, nie? I teraz ci ludzie mają sprawiedliwie sądzić? Zobaczcie, jak ważna jest. Tu to jest to, co najważniejsze mówimy o przebudowie państwa. Nie kodeksy, bo Rzym miał najlepsze kodeksy. Korynt miał najlepsze kodeksy bożymskie, nie? Ale jak Paweł myśli o ogólnie, o wymiarze sądowniczym Rzymu? Oczywiście są sędziowie wybitni. I Paweł, stając przed rzymskimi sądami, często widział, że ma do czynienia ze składem, czy z sędzią, z człowiekiem o wysokich kwalifikacjach moralnych. Zobaczmy, jak Paweł staje przed sądem jeszcze tam w okolicach Jerozolimy, kiedy zostaje przewieziony do Cezarei i tam sądy, no to zobaczcie, że on z szacunkiem zwraca się i tam mówi o zasługach tych, którzy mają go sądzić. Tam to nie są tacy sędziowie, tylko jednocześnie, można powiedzieć, gubernatorzy, nie? Czy coś, ta władza wykonawcza i sądownicza tam jest razem troszeczkę tu połączona, ale to już nie o tym. Oczywiście zdarzają się jednostki wybitne. Dzisiaj wśród polskich sędziów są jednostki wybitne, ale jakoś ciężko to zauważyć, nie? Zgodzimy się. Każdy, kto miał z sądami do czynienia, no to wie, że to jest rzadkość. Ja widziałem sędziów dziadowskich, nie? I tam już nie będę ich wymieniał. Widziałem jedną panią sędzię, bardzo naprawdę profesjonalną i sprawnie działającą, szybko dającą wyrok i tak dalej, ale nawet ona w systemie utonęła. W systemie utonęła, no bo najpierw trzeba było czekać na proces ponad rok, potem szybciutko w ciągu tam godziny wydała sprawiedliwy wyrok, no a potem apelacja, to do usranej śmierci czeka i nie ma sprawiedliwości. I co z tego, że jedna pani sędzia jest w porządku, jak sprawiedliwości dalej nie ma? No to akurat, wiecie, telewizja PiS i spółka, nie? No to tylko pokazuje, nie? Że nawet uczciwy człowiek w tym systemie całym też, mówię o katokomunie polskiej, też niewiele może zrobić. A tu mieliśmy rzymski system, nie? To dość sprawnie działało. I tak Paweł pokazuje, że zobaczcie, to przecież ci ludzie, oni nie znają świata duchowego, nie mają perspektywy świętych na życie i do tego w Kościele nie mają żadnej pozycji ani znaczenia. No zobaczcie, no jak się wypowiada o administracji państwowej, dokładnie o wymiarze sprawiedliwości. Nie? Grabi sobie. No aż Paweł to lubił akurat. Znaczy tam lubił. No lubił mówić prawdę, albo inaczej nie mógł inaczej. No to mówił prawdę, mówił to, co myśli. No i tak widzimy te jego, że tak powiem, wiersze do dzisiaj mamy. Jak on pokazuje w kontekście Kościoła, w kontekście chrześcijaństwa biblijnego, w kontekście świętych, jak pokazuje małość wymiaru sprawiedliwości świeckiego, jak jest bez znaczenia. Oczywiście z tego nie wypływa lekceważenie czy przeciwstawianie się wyrokom władzy świeckiej, bo później, kiedy dalej byśmy do nauki apostoła Pawła przeszli, na przykład do 13 rozdziału listu do Rzymian, nie, gdzie jest taki całościowy wykład jego, można powiedzieć, teologii, no to znajdziemy, że Bóg dał władzy świeckiej pewną misję, Bóg też dał jej miecz, czyli możliwość egzekwowania tych wyroków i tak dalej, i tak dalej. I trzeba się jej poddawać, jeśli rzeczywiście sprawiedliwie wydaje wyroki. Ale tu mamy drugą stronę tej monety. Jak często świecka władza będzie wydawała sprawiedliwe wyroki? I czwarty werset nie daje nam, że tak powiem, żadnych złudzeń, jeśli chodzi o perspektywę apostoła Pawła. On wiedział, że to będzie w większości, chociaż system był mniej skorumpowany niż prawo czy system wymierzania wyroków w katokomunie, to jednak apostoł Paweł mówi, tam prawdziwej sprawiedliwości nie znajdziecie. To Kościół powinien sam takie pomniejsze sprawy załatwiać, ponieważ w niedalekiej przyszłości będziecie sądzić cały świat. Czyli mamy uznawać władzę świecką, mamy szanować władzę świecką, mamy się jej poddawać tam, gdzie służy dobru, ale jednocześnie nie mieć złudzeń co do świeckiego państwa, że ono będzie doskonałe, będzie dobrze funkcjonować i tak dalej. Będzie tylko w jednym przypadku dobrze funkcjonować. Niekiedy będzie miało dobre kodeksy, kiedy będzie miało moralnych, czyli świętych sędziów. Dopiero wtedy będzie dobrze funkcjonować. To jest nauka, można powiedzieć, państwowa, jeśli chodzi o ten pierwszy fragment, te sześć wersetów listu do Koryntian, szósty rozdział. Przeczytajmy teraz może z tysiąclatki wersety 7 i 8 jeszcze raz.
Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie szkody, i to właśnie braciom.
Tu nie ma, tu chyba to bym uznał za najgorsze tłumaczenie tego wersetu. Zobaczcie, w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Nie? Tu jest jakoś, jak to Czarek jest? Jeszcze raz.
Godne potępienia.
Tak, tu jest jak gdyby, że to jest tylko coś złego, nie? A tu idea jest inna troszeczkę, że to jest, to wam pokazuje coś o was. Zobaczmy u pastora Zaręby, to jest chyba jeszcze lepiej, o ile pamiętam, przetłumaczone w tekście greckim.
To jest waszą porażką.
O. Porażka, a w tekście greckim to jest więc całkowicie poniżeniem dla was. Nie? To jest kompletna porażka, to coście zrobili idąc do świeckiego sądu po sprawiedliwość. Może nie porażka, może durnota skończona, no ale to już zostawmy, nie będziemy się nad wymiarem niedomiaru czy czegoś tam dalej pastwić. Porażka. No zadajmy sobie pytanie. Dlaczego apostoł Paweł tak ostro, negatywnie ocenia ten fakt, że wierzący poszli do sądu świeckiego procesować się brat z bratem? Dlaczego to jest ich porażka? Zapraszam, tu można z sali, jest mikrofon, także przez media społecznościowe. Zapraszam do...
To znaczy, że nie mają miłości. Amen. Między sobą i sprawy tego świata, jakieś tam finansowe czy inne, są dla nich ważniejsze niż brat, bo jeden drugiemu nie potrafi tam albo przebaczyć, albo czegoś odpuścić, tylko do samego końca chcą się właśnie procesować i przeciągnąć sprawę na swoją stronę.
Amen. No to już nie ma co rozwijać, no bo już tak ładnie powiedziałeś, Michale. To jest przeciwko miłości, tak jak mówiłem. Ale gdzie miłość? Przecież miłość agape to jest miłość poświęcająca się dla dobra brata czy siostry. A wy co zrobiliście? Wy chcecie dla siebie, k sobie. Nie? Jak tam Kargul, kto to jechał do sądu? Sprawiedliwość, sprawiedliwością, a racja to musi być po naszej stronie. Nie? Nie jesteście gotowi ustąpić, nie jesteście gotowi krzywdy ponieść, nie jesteście gotowi stracić dla brata i żeby zachować pokój, żeby nie było wstydu i tak dalej. Nie? To jest ich porażka, negacja charakteru Chrystusa w nas. Negacja najważniejszej cechy. Apostoł mówi, jak poznać dobry Kościół? Wiara, nadzieja, miłość. Która najważniejsza? Te trzy. Najważniejsza z nich miłość. To, co zrobili sobie nawzajem, to jest zanegowanie najważniejszej cechy Kościoła. Chrystus nas umiłował, Chrystus dla nas się poświęcił, Chrystus dla nas wszystko stracił, żebyśmy nas ocalić, żebyśmy mogli żyć. I my mamy życie oddawać za braci. A tutaj to, co widzimy, no to my brata do sądu, żeby jeszcze go tam, że tak powiem, wycisnąć coś z niego, co tam nam jest winien, czy nie winien, czy jakoś tak, nie? Oczywiście zaraz dalej no, możemy zadać sobie pytanie, no to jak? To brat mnie okradł na przykład, oszukał. I co? I mam dalej przyjść w niedzielę, razem wznieśmy ręce i chwalmy Pana? Jakbyście odpowiedzieli na taką zagwozdkę tym tekstem, proszę.
Tu mieliśmy ten zjazd właśnie po to, że dyscyplina w Kościele, czyli każdego może napomnieć, czy tam powinien, oczywiście w pewnych zakresach, które ma, i są też starsi w Kościele, że właśnie tą dyscyplinę powinni trzymać, więc to, że brat okradł brata, no nie może jakby być taką sferą w nieskończoność, że oni teraz będą miesiącami razem w Kościele i właśnie sprawa nie będzie rozwiązana, tylko ten grzech musi być szybko, tutaj musi być szybkie nawrócenie z tego grzechu.
Jeśli jest to działanie umyślne na szkodę, nie? Czyli że brat krzywdzi brata, bo tutaj jest mowa o tym, że ci, co lecą do sądu, krzywdzą innych, nie? Ale jeżeli jeszcze zanim nastąpił to poróżnienie i tak dalej, jeśli widzimy, że jeden brat, jedna siostra, brata, brat siostrę, czy jak tam, krzywdzi, nie? To zobaczcie wersety 4 i 5. Tu nie jest, żeby w ogóle nie dopominać się sprawiedliwości. Nie, żeby cały czas pozwalać tam no, pomiatać sobą i tak dalej, nie? Zobaczcie, jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, czyli będą sprawy do rozstrzygnięcia, nie zawsze się zgodzimy, nie? Będzie jakaś kontrowersja, gdzieś dwóch ludzi się umówiło, no potem jeden zrobił, drugi nie zrobił i teraz jeden ma pretensje do drugiego, że ty nie zrobiłeś tego, co obiecałeś, albo zrobiłeś inaczej, albo nie wtedy, no i ja z tego powodu poniosłem koszty, no są różne, że tak powiem, między chrześcijanami także tego typu sprawy, znamy to przecież też z autopsji. No to zobaczcie, jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, no są, zdarza się, to czemu powołujecie, czyli nie chodzi o to, że wtedy nie reagować, tylko nie powoływać ludzi, którzy o sprawiedliwości to mają jak ślepy o kolorach pojęcie, nie? Którzy będą ciągnąć zyski co najwyżej z tego. Będą na pośmiewisko Kościół narażać. Pamiętacie dowcip o prawniku, nie? Syn wchodzi już w buty ojca, nie? No bo ojciec był prawnikiem, no teraz wykształcił syna i syn już, że tak powiem, pierwszą sprawę i leci do sądu, do ojca i mówi: tato, tato, muszę ci coś powiedzieć, pochwalę się wielkim sukcesem. Noż synu, słucham. Tę sprawę, którą ty przez 20 lat ja na jednym posiedzeniu załatwiłem. Ojciec popatrzył, ale głupiego syna wychowałem. Synu, widzisz ten dom? Widzisz twój dom? Widzisz dom twojej siostry, wnuczki, ciotki? To wszystko z tego procesu. No zarżnąłeś kurę, która znosiła złote jajca! Noż tak mu wytłumaczył. Nie wiem, czy zapanowała w tym powiecie sprawiedliwość i ten sąd, znaczy ten syn jednak poszedł drogą prawa i sprawiedliwości, czy też na inną zmianę się przerzucił. Nie, tego nie wiemy, ale dowcip znany powtórzyłem, bo kontekst do tego uprawnia. Macie w kościele ludzi, którzy mogą sprawiedliwie osądzić tego typu sprawy. One to są małe sprawy, już wcześniej mówiliśmy, to nie są tam żadne wielkie. I później w piątym jeszcze dokłada. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego? To, co Michał mówił. No są przecież dojrzali chrześcijanie, mając jakiś autorytet, sprawdzone życie, sprawdzone tam jakąś służbę w kościele, właśnie, że byli rozjemcami, że dużo spraw załatwili, że tam mają cechy starszych i tak dalej. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Nie? To nie chodzi o to, że mamy zawsze cierpieć krzywdę. Oczywiście. W sprawach takich niejasnych, czy sprawach drobnych, machnijmy ręką, bo to szkoda niekiedy tam się, wiecie, upominać, nie? To naprawdę lepiej, jak to się mówi, nie rozliczać, stracić, dołożyć, niż się tam prawować, procesować, wiecie, komuś za chwilę go tam ściskać i różne takie rzeczy robić. Ale kiedy ktoś rzeczywiście nadużywa tego, że jest w kościele między braćmi, wykorzystuje innych, nie, na różne sposoby, wtedy trzeba tę sprawę rozwiązać i wziąć kogoś, kto pomoże. Oczywiście, tak jak tu mówiliśmy na zajęciach, pierwszych zajęciach Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie, no Jezus powiedział, najpierw spróbuj sam mu powiedzieć, że grzeszy, że cię krzywdzi, że wykorzystuje sytuację. Jeśli cię usłucha, fajnie, pozyskałeś brata swego. Jeśli cię nie usłucha, no właśnie tu Paweł też się do tego odwołuje. Czy nie ma mądrych, żeby byli rozjemcą między wami? Nie? I tu już się powinna skończyć w tym momencie sprawa. Jeśli nie, no to Jezus dał ten trzeci poziom, czyli cała wspólnota Kościoła ma się wypowiedzieć w tej sprawie. To co? Jedziemy teraz do niekonsekwencji? Czy macie może w tym momencie jakieś swoje przemyślenia, uwagi?
Widać, że niektórym chrześcijanom, na pewno w Koryncie, łatwiej było, mieli bliżej do tych sądów zewnętrznych niż do braci. To tak. Pokazuje taką polaryzację w kościele. W pierwszym rozdziale źle czytaliśmy o tych stronnictwach. Prawdopodobnie oni się żarli między tymi stronnictwami. I chociaż Paweł tutaj mówi, że nie ma wśród was żadnego mądrego, widać, że byli mądrzy, tam, do których można się było zwrócić, to ci woleli pójść, było im bliżej właśnie do niewierzących niż do chrześcijan z tamtego właśnie stronnictwa, z tego wewnątrzkościelnego jakiegoś tam, jakiejś grupy.
Okej, okay, dzięki Pawle. To pokazuje kościół podzielony, kościół cielesny, kościół naparzający się nawzajem, to zobaczcie, też będzie miał łatwość polecieć na skargę poza kościół z tymi sprawami, nie? Bo to, na co zwróciłeś uwagę, że to jest kościół, gdzie stronnictwa różne takie tam związane z przywódcami, z jakąś teologią się naparzają, nie? No to zobaczcie, jak dopuścimy, że taki stan jest w kościele, no to następnym krokiem będzie już naparzanka przed światem, nie? I tu rzeczywiście Paweł o tym mówi. I wstyd, no wstyd. Ktoś jeszcze?
Tak, zapomnieli o nauce Jezusa Chrystusa, o wzajemnym przebaczaniu sobie, a nie sądzeniu się gdzieś tam przed jakimiś sądami.
Amen. Amen. Oczywiście trzeba pamiętać, że tu jest tylko pewna grupa spraw, czyli jakieś pretensje materialne jeden do drugiego, nie? Żeby nie rozłożyć tego na wszystkie rzeczy, nie? Bo są pewne przestępstwa, które na przykład tylko władza państwowa ma karać. Na przykład zabójstwa, nie? No po to władza tam miecz nosi, to jest tam odwołanie do kary śmierci i tak dalej. To absolutnie powinna władza państwowa, a nie kościelna. Tu chodzi o spory, o majątek, o miedzę tak zwaną, nie? Czyli trzeba pamiętać, że to, co Paweł mówi w szóstym rozdziale, ma ograniczony zakres, jest zakres władzy państwowej, gdzie nie Kościół ma się tym zajmować, nie? Gwałty, pedofilia, no to właśnie to władza świecka ma się tym zajmować. To jej dał Bóg mandat także karania, przemocy, nie? Bo to właśnie ten miecz nosi, to jest, że ma przemoc, może wsadzić do więzienia, może nawet życia pozbawić i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to przejdźmy, chyba że jeszcze jest jakiś głos, no to, zapraszam do tej ostatniej. Tu jest
Może jeszcze mam taką myśl. Paweł może tu pokazuje jeszcze słabość przywódców, którzy są tam w kościele, że nie są konsekwentni, może nie mogą doprowadzić do porządku reszty.
Tak, na pewno to jest racja, że przywódcy sobie nie radzili z kościołem w tym i w innych jeszcze jego przypadkach. Mówiliśmy o niemoralności seksualnej. Teraz mamy te zatargi materialne między chrześcijanami. Także tu to jest oczywiście wina przywódców, że do takiego stanu Kościół doprowadzili. Chociaż zobaczcie, są tam mądrzy, bo Paweł mówi, co to, nie ma mądrych między wami? Ale oni siedzą cicho. Oni się zgadzają. Oni nie narażają się. Czyli są mądrzy, ale tchórzliwi. No to z takich mądrych pożytku wielkiego nie będzie, dlatego naszą misją w Kościele Nowego Przymierza, w tym projekcie Mega Kościół, jest szkolić ludzi mądrych i odważnych, bo dopiero wtedy oni będą pożyteczni dla Królestwa Bożego i dla całego społeczeństwa. Mądry Bożą mądrością i odważny właśnie mocą Ducha Świętego. Proste. Dzięki. To co, jedźmy do tej niekonsekwencji. Tu się pojawia, tak z głupia frant, lista przeróżnych jak gdyby ludzi i grzechów, nie? Bałwochwalcy, wszetecznicy, cudzołożnicy, mężołożnicy, złodzieje, chciwcy, nie? Pijacy, oszczercy, zobaczcie, nie? Zdziercy, to też jest kategoria taka. Prawdopodobnie to w wymiarach tych pracodawców, nie? Źli pracodawcy, którzy, czy ci, którzy właśnie włóczą po sądach, żeby tam człowieka w skarpetach wypuścić i się cieszą z tego powodu, że kogoś pozbawili majątku i tak dalej, nie? Takie przypadki wiemy, afery kamienic w Warszawie przecież, nie? Nawet do mordów dochodziło, żeby tam przejmować czyjąś majętność, także to wszystko dzieje się w tak zwanym majestacie lewa, no bo nie powiem prawa, ale dzieje się w tej katokomunie, która no, została przez biskupów katolickich i bandytów komunistycznych ustalona w 89 roku w Polsce, to dalej wszystko jest nienaprawione, nie? No i tu jest ta lista. No i teraz po co? Jak myślicie? Bo tu albo czy nie wiecie, nie? Czyli on z jednej strony nawiązuje do tego, co powiedział, ale podaje nowy argument. Albo czy nie wiecie, nie? Jak byście to złożyli tu, o tych sędziach, o procesach, o miłości, jak powinno to w Kościele się rozgrywać, a teraz nagle wyskakuje, a czy nie wiecie, że niesprawiedliwi, i tu wymienia te różne przejawy, postacie tej niesprawiedliwości, lista oczywiście pewnie nie jest kompletna, no ale dość wyczerpująca, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Po co z tym wyskakuje?
Może by zmusić ich do autorefleksji, czy rzeczywiście są nawróceni, podając te cechy, żeby mogli sobie sprawdzić, czy jest to, są to cechy, które dominują w ich charakterze, a tym samym, czy są osobami rzeczywiście nawróconymi. Mhm.
Czyli mamy pierwszą możliwość, że ta lista to jest do Kościoła, nie? To jest w jakiś sposób ma no, przestraszyć Kościół. Nie? Pierwsza propozycja interpretacyjna, nie? Że że mówi, no sprawdźcie, bo może wy dalej jesteście zdziercami, chciwcami, nie macie zbawienia przez to, jesteście niewierzący, poza Kościołem jesteście, jesteście formalnie być może członkami Kościoła, ale absolutnie nie należycie do Jezusa Chrystusa. To, co Jezus mówił, mówicie do mnie, Panie, Panie, idźcie precz ode mnie, nigdy was nie znałem, nigdy was nie znałem. Czyli można mówić Panie, Panie, można oczywiście nieszczerze, tylko tak dla poklasku, żeby zyskać tam jakieś miejsce w kościele, zyskać tam przyjaźń, korzyści, różne takie tam rzeczy, ale absolutnie nie przyjść szczerze do Jezusa po zbawienie i uwolnienie od grzechów. Nie? Mówi, dalej żyją w grzechach. Czyli pierwsza propozycja interpretacyjna, że on to mówi do Koryntian po to, żeby zweryfikować niektórych z nich, czy część z nich, czy czasem może jeszcze nie przyszli do Jezusa po zbawienie. Nie? Co myślicie o tej koncepcji?
Może jeszcze Paweł pokazuje rangę, jaką powinni mieć chrześcijanie w Kościele, nie? Że to nie cielesni, tylko duchowi, że podkreśla tą wielkość, jaką posiadają właśnie chrześcijanie. Mm-hmm.
Tak, przeciwko tej interpretacji, znaczy byłby ten 11 werset, a takimi niektórzy z was byli, nie? Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Czyli on, używając tego opisu tych ludzi niesprawiedliwych, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego, nie wejdą do Królestwa Bożego, nie, od razu mówi, że to nie do nich. Ten werset 11 mówi, niektórzy z was rzeczywiście byli aż takimi grzesznikami, że byli sławni, można powiedzieć, z tego stylu życia. Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w Jezusie. No i wcześniej zobaczmy pierwszy rozdział, kiedy się z nimi wita. Czwarty werset przeczytam i dalej. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, nie? I wcześniej adresuje to Paweł do zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym, nie? Czyli owszem, może się zdarzyć, że pomimo tego, że takie rzeczy mówi o ich pozycji w Chrystusie, to tam gdzieś się wcisnęli ludzie, którzy tylko pozorują bycie chrześcijanami. Tak zwana umyta świnia, nie? To inny obraz biblijny. Umyta świnia długo nie wytrzyma, znowu się będzie tarzać w błocie, nie? Że natura nie została zmieniona, tylko zewnętrzne udawanie czy zewnętrzne postępowanie, oszukał Kościół, wszedł do Kościoła, stał się tam członkiem, sympatykiem Kościoła, nie? Ale mówię, zarówno ten wstęp, mówię, nie wyklucza tego, bo on mówi do tych, którzy wzywają Jezusa. No być może tam są, weszli jacyś, którzy szczerze nie wezwali Jezusa Chrystusa, nie? Zarówno ten wstęp, jak i ten werset 11 pokazuje, że chyba jest troszkę inny kierunek tej argumentacji, że nie chodzi o nich, że oni mają się zadać sobie pytanie, czy naprawdę należę do Chrystusa, czy nie. Czy są, czy macie jakieś, do kogo jeszcze mogłyby być skierowane te słowa, jeśli nie do Kościoła?
To ja myślę, że skoro są to słowa, opis, znaczy to jest opis chrześcijan, tych w Kościele, jacy byli kiedyś, przed nawróceniem, to czy ci, którzy są nienawróceni, mają ich sądzić, czy nie są lepsi, nie? Czy nie są takimi samymi ludźmi?
Tak, drugi trop to, że mówi o sędziach. Na to wyraźne wskazanie jest w pierwszym wersecie. Zobaczcie. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Widzicie? Związek między wersetem pierwszym a wersetem dziewiątym, dziesiątym głównie. I dlatego mówię, albo czy nie wiecie, że tak wygląda świat? Zepsuty, skorumpowany, zły. I wy do tego świata, do tego systemu, bracia, w kościele idziecie po sprawiedliwość? Porąbało was? No tak by mniej więcej trzeba to zinterpretować. To ten ostateczny, kładący argument. Porąbało was? Gdzie wy tam znajdziecie sprawiedliwość tam między chrześcijanami tutaj? Absolutnie nie ma takiej możliwości, nie? Także mimo, że ta pierwsza lekcja, którąście zaproponowali, ten kierunek, że to jest jakieś takie, ma być sprawdzenie, otrzeźwienie tego świata kościelnego, nie? Czy ja jestem naprawdę wierzący, to myślę, że kontekst bliski, czyli werset pierwszy z tego fragmentu, wskazuje, że on opisuje niewierzący świat, do którego oni idą po sprawiedliwość. Nie? Bezsens totalny. Nie? Po sprawiedliwość, którą mogą uzyskać dzięki braciom i mediacji w kościele. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Nie. Tu są dwa światy. Jest Kościół, są święci, którzy mają sądzić świat, którzy mają sądzić aniołów. Są przecież ludzie z doświadczeniem, starsi w kościele i tak dalej. A wy lecicie do ludzi, do tego systemu. Tu mówi nie o jednym sędzim, tylko przed niesprawiedliwymi. Do niesprawiedliwego świata. Do ludzi, którzy nie znają Boga. Idziecie po sprawiedliwość między chrześcijanami? Niedorzeczność. W tym momencie zakończyłbym analizę tego stosunkowo krótkiego i prostego, jak widzicie, fragmentu. Jak Bóg da, za tydzień zajmiemy się tym dość powszechnym takimi grzechami seksualnymi w tym kościele. Nie jakimiś niezwykłymi, które były w piątym rozdziale opisane, ale o powszechnym takim życiu dla ciała, o takim spłaszczeniu życia chrześcijańskiego, które dokonało się w Koryncie. Jakieś może jeszcze myśli, zastosowania komuś przyszły do tego fragmentu, to proszę, za chwilę byśmy zakończyli wspólną modlitwą i na dzisiaj tyle, czas na zastosowania, nie? Znaczy, trzeba tak robić, myśleć. Oczywiście warto być coraz mądrzejszym, nie? To też jest zachęta. Warto szanować tych, którzy się odznaczają mądrością w kościele i tak dalej. No to takie już dodatkowe, boczne zastosowania. Najważniejsze to pamiętać, że chrześcijanie będą kiedyś, niebawem, sądzić cały świat. Będą sądzić aniołów. Czyli Kościół to jest dość, że tak powiem, jakby to powiedzieć, żeby tak nie przesadzić, ale prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa moralnie góruje nad światem. Warto o tym pamiętać. Warto to, co kiedy mówiłem na tych zajęciach Instytutu Polsko-Ukraińskiego na temat dyscypliny w Kościele. To ma być miejsce świecenia. Kościół ma świecić. Jeśli Kościół przestaje świecić, to jest, świat go może podeptać i kopnąć w dupę, do niczego mu niepotrzebny. Nie? Kościół ma świecić świętością Jezusa Chrystusa. Ludzie mają widzieć dobre czyny w Kościele. Nie? Muszą widzieć miłość i jedność między braćmi. Nie? To jest zadanie Kościoła. No i teraz ten Kościół, który góruje moralnie, który ma być latarnią morską dla świata. Ludzie z tego kościoła idą do świata po sprawiedliwość, no. Między sobą w jakichś tam drobnych naparzankach, nie? No bezsens totalny, ale to też pokazuje nam rolę kościoła, nie? I żeby tej roli nie bezcześcić, nie plugawić. Tu plugawili właśnie przez te takie chodzenie do sądów, żeby się tam, wiecie, o miedzę kłócić jeden z drugim, ale możemy też na inne sposoby jakoś deprecjonować rolę Kościoła. Nie? Siebie możemy wstawiać jako mądrzejszych od wszystkich, nie? To też głupie, nie? Trochę. Możemy szukać mądrości czy sprawiedliwości poza Kościołem, poza Słowem Bożym. No też nie za bardzo mądre zachowanie. Także mi tego typu myśli przychodzą do głowy po takiej analizie tego fragmentu. Mówię, jeśli jeszcze ktoś chciałby, to proszę bardzo.
No jeszcze tutaj widać to podejście apostoła Pawła do problemów w Kościele, że taki kwiatek zostawił w tym liście na stosunkowo późny rozdział, że on się nie koncentrował na objawach, tylko najpierw się zajmował przyczynami, a potem dopiero przechodził do konkretnych spraw, nawet takich, które musiały go bardzo szarpnąć.
Ładnie to Piotrze ująłeś, szarpnąć. Rzeczywiście Paweł umiał zachować spokój, umiał zachować kolejność spraw. To, co powiedziałeś, co mówiłem też na początku, że najpierw zaczął od korzenia problemu. Cieleśni jesteście. Rzuciliście się sobie do gardeł, zamiast trwać przy Jezusie i nauce apostolskiej. Nie? Teraz przechodzi już do kolejnych objawów, ale widać, że go trzęsło i telepało, kiedy myślał o tym, co oni wyrabiają, ale kontrolował cały czas ten proces komunikacji z nimi. Nie dał się wyprowadzić z równowagi, ponieść emocjom i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mówił emocjonalnie, a mówił, ten pierwszy werset jest no przepojony emocjami, to były to świadome, kontrolowane emocje. Nie chodzi o to, żeby mówić jak syntetyzator mowy Iwona, nie? Bo kto by tego słuchał, nie? Kto by to zrozumiał, kto by nie przysnął, nie? Ale musimy mieć ciągle emocje pod kontrolą. Szczególnie to jest bardzo ważne dla nauczycieli, przywódców starszych w Kościele. Dzięki, Piotrze. Czy jeszcze jakaś myśl? No, można wykorzystać werset 9 i 10 w ewangelizacji. Bez zbytniego komentarza, nie? Tak przeczytać komuś, nie? Jak tam ma problem, że no tam przecież Bóg wszystkich kocha i jakie piekło do nieba wszystkich przyjmie, bo przecież jest litościwy, kocha i tak dalej. No to tam można, zapamiętajcie sobie, 6, tam 9, 10, a potem 11 werset można pokazać. Wielką łaskę, ale okazaną tym, którzy się zwracają do Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty rzeczywiście byłeś gotowy wszystko oddać dla naszego zbawienia, że poszedłeś na krzyż Golgoty, że przeżyłeś nawet rozdzielenie ze swoim Ojcem, żeby wziąć karę za nasz grzech na siebie. Nie umiemy tego pojąć, nigdy nie okażemy właściwej wdzięczności, ale prosimy, dawaj nam świadomość tego, jak wiele powinniśmy Tobie dać, jak jesteśmy Ci winni całe nasze życie i byśmy z chęcią poświęcali je Tobie. Prosimy Cię, nasz kochany pasterzu, Zbawicielu, Panie i bracie. Amen.